Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Przetrwanie chrześcijan w Betlejem jest zagrożone. Pandemia koronawirusa i zamarcie ruchu pielgrzymkowego spowodowały całkowity krach ekonomiczny.
Jazyckie dzieci, ofiary terrorystów z Państwa Islamskiego przeżywają ogromny dramat. Potrzebna natychmiastowa pomoc, apeluje Amnesty International.
Do sierpniowej abstynencji oraz walki z wadami narodowymi zachęca Zespół Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości.
31 lipca witają Państwa
Beata Zajączkowska
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W Palestynie konsekwencje pandemii koronawirusa są tragiczne. System opieki zdrowotnej jest niewydolny. Na 200 tysięcy mieszkańców Betlejem i okolic jest tylko 50 łóżek szpitalnych, alarmuje pracownik stowarzyszenia Pro Terra Sancta, które wspiera misję franciszkanów posługujących w tamtym regionie.
Vincenzo Bellomo zwrócił uwagę na ogromny krach ekonomiczny w Betlejem i w całej Palestynie, spowodowany zamarciem ruchu pielgrzymkowego oraz ogromnym bezrobociem. Niewielu bowiem Palestyńczyków może pracować w Izraelu, ale i ta możliwość ograniczona jest wieloma obostrzeniami.
Trzeba jasno stwierdzić, że ekonomia w rejonie Betlejem, a dotyczy to praktycznie całej Palestyny, jest ściśle związana z turystyką religijną i z pielgrzymami. W samym Betlejem ci, którzy zostali najbardziej dotknięci krachem ekonomicznym, to mniejszość chrześcijańska, która tutaj prawie całkowicie żyje z przyjmowania pielgrzymów i ich obsługi. Pomyślcie, że od prawie 5 miesięcy wszystko się zatrzymało, nie ma żadnej opieki socjalnej, żadnego wsparcia od państwa. W tej sytuacji rodzina pozostaje jedynym miejscem pomocy. Kto może, pomaga, ale sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Nie mamy żadnych pomysłów na przyszłość, nie wiemy, kiedy to się skończy i jak tej sytuacji zaradzić. Jest rzeczą oczywistą, że do czasu, kiedy znów nie pojawią się pielgrzymi, sytuacja finansowa w rodzinach nie poprawi się i przetrwanie ludzi, którym służymy od lat, wisi na włosku, jest mocno zagrożone.
Na przemilczany dramat jazyckich dzieci wskazuje najnowszy raport Amnesty International dotyczący sytuacji w Iraku. Wyciąga on na światło dzienne bolesne historie ponad 2000 dzieci, które wykorzystywane były przez terrorystów z Państwa Islamskiego. Mowa jest o porwaniach, gwałtach, stosowaniu przemocy, zmuszaniu dzieci do walki z bronią w ręku i wykorzystywaniu jako seksualnych niewolników.
Choć sytuacja w Iraku powoli się normalizuje, to prawie 200 tysięcy jazydów wciąż mieszka w 14 obozach dla uchodźców znajdujących się w Kurdystanie. 90% ich domów jest totalnie zniszczonych. Ci ludzie potrzebują konkretnej pomocy państwa i wspólnoty międzynarodowej, a są dla nich wciąż niewidzialni, mówi Radiu Watykańskiemu Sara Lucaroni, dziennikarka specjalizująca się w tematyce bliskowschodniej. Często odwiedza ona Irak, opisując między innymi los tamtejszych dzieci.
Nawet dzieci, którym po upadku Państwa Islamskiego udało się wrócić do swych rodzin, znajdują się w dramatycznej sytuacji. Mowa o dzieciach, które musiały walczyć z bronią w ręku, o dziewczynkach, które były niewolnicami i nałożnicami islamskich bojowników. Z takiej traumy nie da się wyjść bez specjalistycznej pomocy. Te dzieci potrzebują konkretnego wsparcia. Pamiętajmy, że przez 3 lata islamiści dopuszczali się w Iraku zbrodni przeciwko ludzkości, które ONZ definiuje jako ludobójstwo wspólnoty jazyckiej. Kolejnym ogromnym problemem jest zupełne odrzucenie przez wspólnotę jazycką tych dzieci, które poczęły się w wyniku gwałtu. Ponieważ ich ojcami są wyznawcy islamu, to i one, zgodnie z irackim prawem, automatycznie stają się muzułmanami. Jazydem nie można się stać, można się nim tylko urodzić. Stąd te dzieci nie są akceptowane we wspólnocie i wiele z nich zostało porzuconych.
Przez 5 minut w całej Austrii biły dziś kościelne dzwony, przypominając o dramacie głodu na świecie. Jednocześnie Caritas prowadziła nadzwyczajną zbiórkę funduszy pomocowych, które zostaną przekazane do najuboższych krajów świata. Szacuje się, że chroniczny głód doskwiera ponad 820 milionom ludzi. Z powodu negatywnych skutków pandemii liczba ta może wzrosnąć w tym roku o kolejne 265 milionów.
Kościelne dzwony zabiły w 3000 austriackich parafii w godzinie śmierci Jezusa. Do akcji włączyła się również Górna Adyga. To już 4. rok z rzędu, jak w ostatni piątek lipca Kościół przypomina w ten sposób o dramacie głodu, zachęcając do solidarności z najbardziej potrzebującymi. Bicie dzwonów tradycyjnie zaprasza nas do świątyni na liturgię, często przestrzega też przed niebezpieczeństwem. U nas dzwony głoszą również cierpienie świata, jakim jest stale rosnący głód, podkreśla biskup Benno Elps.
Caritas Austria od lat aktywnie włącza się w pomoc najbardziej ubogim krajom świata. Obecnie prowadzi ponad 70 różnorodnych projektów, których adresatem jest prawie ćwierć miliona osób. Pandemia znacząco pogłębiła biedę na świecie, drastycznie wzrosły ceny żywności, a ludzie zostali bez pracy, podkreśla ksiądz Hans Zieselberger z austriackiej Caritas. Na całe szczęście, jak mówi, mimo koronawirusa nie maleje liczba ofiarodawców, którzy w miarę swych możliwości wspierają głodujących, szczególnie dzieci.
Kara śmierci nie daje winnemu możliwości poprawienia się, zmiany życia, jest ostateczna i jest jedynie ukaraniem, stwierdził biskup odpowiedzialny w Episkopacie Filipin za duszpasterstwo więzienne. Była to odpowiedź na propozycję prezydenta tego kraju, który chce przywrócenia tej kary wobec osób handlujących narkotykami.
Biskup Joel Bailon podkreślił, że rzekome odstraszające działanie kary śmierci zostało wielokrotnie podważone. Ponadto raport Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący walki z handlarzami narkotyków na Filipinach wykazał, że dokonano wtedy wiele zabójstw osób niewinnych. Dlatego, zaznaczył hierarcha, należy opowiadać się za prawem, które daje możliwość przemiany życia i jego naprawy, bo jest bardziej godne osoby ludzkiej.
Natomiast administrator apostolski archidiecezji Manili wezwał prezydenta Rodrigo Duterte do konkretnych działań, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki społeczno-ekonomiczne, jakie przyniosła ze sobą pandemia koronawirusa.
Na świecie jest coraz mniej jezuitów. Aby ocalić dzieła, które prowadzą m.in. domy rekolekcyjne i szkoły, konieczna jest współpraca ze świeckimi. Zdaniem generała zakonu dla Towarzystwa Jezusowego jest to wielka szansa. Staramy się jak największej ilości świeckich osób zaszczepić duchowość ignacjańską. Ćwiczenia duchowne nie są wyłącznie dla księży i sióstr zakonnych. Pisał je człowiek świecki, żołnierz, dopiero później został kapłanem, wyjaśnia wenezuelski zakonnik.
Celem ćwiczeń jest osobiste przylgnięcie człowieka do Chrystusa. Są idealnym narzędziem wzrostu duchowego dla każdego chrześcijanina. Pozwalają nabyć wewnętrzną wolność, która jest niezbędna, aby czynić to, co trzeba, a nie to, do czego popychają nas nasze słabości, uważa ojciec Arturo Sosa.
W sercu ignacjańskiej duchowości znajduje się osobiste i głębokie spotkanie z Jezusem Chrystusem, które prowadzi do takiej znajomości Boga, że jesteśmy w stanie odnajdywać Go we wszystkim i przez cały czas. Spotkanie z Jezusem staje się doświadczeniem wyzwalającym, gdyż dzięki Niemu nabywamy wewnętrzną wolność, która jest warunkiem kierowania przez Ducha Świętego. Bardzo się cieszę, że ćwiczenia są dziś tak popularne wśród ludzi świeckich. Świeccy nie tylko korzystają z rekolekcji, ale i towarzyszą innym w ich przeżywaniu. W obecnym czasie zależy nam na tym, aby nadać pracy ze świeckimi szczególne znaczenie. Chcemy przekazać to doświadczenie ćwiczeń jak największej liczbie osób. Bardzo cieszy choćby recepcja ćwiczeń w Ameryce Łacińskiej. To dar od Pana.
Uroczystej mszy we wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, patrona kraju Basków, przewodniczył w miejscowości Azpeitia biskup José Ignacio Munina. Z powodu pandemii w tym roku na ulicy miasta nie wyszła tradycyjna procesja z figurą założyciela Towarzystwa Jezusowego i jednego z najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego.
W tym roku święto Ignacego z Loyoli ma szczególny charakter. Z jednej strony przebiega w cieniu pandemii, która nie uszczędziła hiszpańskich jezuitów, z drugiej jest duchowym przygotowaniem do roku ignacjańskiego 2021-2022. Zgodnie z tradycją, szef parafii świętego Sebastiana z Soreasu w Azpeitii przewodniczył biskup José Ignacio Munilla. Ordynariusz diecezji San Sebastian podkreślił znaczenie świętego Ignacego, patrona kraju Basków, dla kościoła lokalnego i powszechnego. Zaapelował też o solidarność i wzajemną pomoc, aby pokonać COVID-19 i jego konsekwencje. Przy zachowaniu zaleceń sanitarnych w mszy wzięło udział około 300 osób. W tym roku na ulice miasta nie wyszła tradycyjna procesja. Figury świętego Ignacego i Matki Bożej zostały jednak umieszczone w portyku kościoła. Jutro biskup Munilla odprawi doroczną mszę w sanktuarium w Loyoli. Z racji koronawirusa nie będą obecne władze lokalne i regionalne. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Lato to na Łotwie nie tylko czas wakacyjnego wypoczynku. Wielu zamiast opalania się na plaży czy spacerów po górach wybiera rekolekcje w ciszy. Ćwiczenia prowadzone metodą świętego Ignacego cieszą się w tym kraju coraz większą popularnością.
Zagrożenie epidemiczne powoduje zrozumiałe ograniczenia w korzystaniu z letniego odpoczynku. Dotyczy to także inicjatyw przygotowywanych przez Kościół. Jednak mimo niedogodności coraz więcej osób właśnie w tym czasie pragnie odpocząć, przeżywając duchowe skupienie. Czasem są to tylko 3 dni modlitwy, czasem więcej. Niekiedy rekolekcje przeżywają konkretne grupy, księża, tercjarze zakonni, członkowie ruchów i wspólnot kościelnych. Niedawno rekolekcje dla kapłanów prowadził w Rydze nawet nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich, arcybiskup Petar Rajić. Podejmowane są też ćwiczenia duchowe w całkowitej ciszy i izolacji metodą świętego Ignacego Loyoli. Chętnych jest na ogół więcej niż miejsc. Stąd stopniowe rozwijanie na Łotwie ośrodków rekolekcyjnych, także niekatolickich. Najnowszy taki dom powstał w Liwberze. Należy on do diecezji jełgawskiej i niebawem zostanie uroczyście poświęcony. Będzie on służył także pielgrzymom oraz grupom duszpasterskim. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
O zdecydowaną walkę z alkoholizmem i z wadami narodowymi zaapelował Zespół Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Jego przewodniczący biskup Tadeusz Bronakowski zachęcił, by nikt nie był obojętny na dramaty przeżywane przez rodziny, a zwłaszcza dzieci. Podkreślił szczególną odpowiedzialność rządzących.
Oczekujemy od władz państwowych i samorządowych likwidacji reklamy alkoholu, ograniczenia fizycznej, ekonomicznej dostępności, likwidacji alkoholu ze stacji paliw. Oczekujemy tego, aby nie sprzedawano dzieciom i młodzieży do 18 roku życia alkoholu i każda próba zwiększania liczby punktów sprzedaży alkoholu to działania bardzo nieodpowiedzialne.
Tradycyjnie Kościół w Polsce zachęca do abstynencji w sierpniu, zaś w tym roku powinna być ona wyrazem wdzięczności Bogu za 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, dzięki której Polska zachowała niepodległość i uratowała Europę przed nawałą bolszewicką.
W obliczu niszczycielskiej plagi pijaństwa i alkoholizmu pięknym, patriotycznym czynem jest podjęcie decyzji o dobrowolnej abstynencji. To świadectwo z pewnością przyniesie błogosławione skutki w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, ale także w życiu całego naszego narodu.
Biskup Bronakowski wskazuje, że abstynencja jest też pomocą dla osób uzależnionych oraz cennym przykładem dawanym dzieciom, pokazującym, że można cieszyć się życiem bez nałogów. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.